Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Kardynał Stefan Wyszyński już wkrótce zostanie błogosławionym. Papież uznał cud za jego wstawiennictwem.
Franciszek spotkał się z amerykańskim sekretarzem stanu. Mike Pompeo zaproponował nowe przymierze Watykanu i Stanów Zjednoczonych w obronie wolności religijnej.
Naszą siłą jest radość ze spotkania ze Słowem Bożym, mówił Franciszek na porannej Eucharystii.
3 października witają Państwa
Beata Zajączkowska
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek zatwierdził dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeden z nich oficjalnie uznaje cud za wstawiennictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Tym samym spełniony został ostatni wymóg niezbędny do beatyfikacji.
Nie jest jeszcze znana szczegółowa data i miejsce beatyfikacji sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pragnieniem kardynała Kazimierza Nycza jest, aby odbyła się ona późną wiosną przyszłego roku w okolicach rocznicy śmierci prymasa tysiąclecia. Najbardziej odpowiednim miejscem na to wydarzenie, zdaniem metropolity warszawskiego, będzie plac Piłsudskiego w Warszawie.
Kardynał Kazimierz Nycz jest w Rzymie z okazji konsystorza.
Przyjeżdżałem w ogóle do Rzymu, lekko przyspieszając przyjazd na konsystorz, żeby w tych dniach ważnych, bo wiedziałem o nich, być tutaj obecnym i jechałem z wielką nadzieją, że ten finał i ta końcówka procesu beatyfikacyjnego będzie szczęśliwa i dobra. I się nie zawiodłem, dzisiaj jestem pełen radości, że Ojciec Święty wczoraj potwierdził dekrety. Wśród tych dekretów dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem sługi Bożego Wyszyńskiego, a dzisiaj został ten dekret promulgowany. Przy pontyfikacie takim bogatym w dokumenty, kazania, teksty, które pisał, to zawsze trwa dłużej, a po drugie myśmy są troszkę przyzwyczajeni do szybkich beatyfikacji przez ostatnich wielkich beatyfikowanych tutaj w Rzymie. W związku z tym myślę, powiedzmy sobie szczerze, gdyby patrzeć na to w pewnym przeciągu historycznym, to była to taka przyzwoita, o średnim czasie trwająca beatyfikacja i proces, i Bogu dziękujmy za to, a nie narzekajmy, że mogło być wcześniej, bo to nie o to chodzi naprawdę.
Wiadomość o bliskiej już beatyfikacji ze szczególnym wzruszeniem przyjęto na Jasnej Górze. Przeor klasztoru przypomina, że prymas tysiąclecia nazywany jest także prymasem jasnogórskim, bo całe swoje życie związał z Czarną Madonną. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że ten wielki człowiek wpisał się w historię Jasnej Góry i był jej protektorem, podkreśla ojciec Marian Waligura.
Pierwsze słowo, które pojawia się w sercu, to jest wdzięczność Panu Bogu za to, że dał nam świętego, który przez swoje związki z Matką Bożą pokazywał nam, jak mamy iść do tej, która tu na Jasnej Górze króluje.
Kardynał Wyszyński 33 lata swego prymasowskiego posługiwania nazwał służbą u jasnogórskiej pani. Z Jasnej Góry uczynił parafię całej Polski swoją główną placówkę duszpasterską. Przekształcił ją w duchową stolicę narodu, wyznaczając jej w polskim kościele rolę twierdzy, mającej zatrzymać zaprogramowaną przez komunistów ateizację. Udokumentowanych jest aż 603 dni pobytu prymasa na Jasnej Górze. Wygłosił tu setki przemówień. W tej jasnogórskiej kuźni wypracowywał projekty, plany, akcje duszpasterskie, znane jako Śluby Narodu, Wielka Nowenna, Milenijny Akt Oddania Polski, nawiedzenie parafii przez kopię cudownego obrazu, czuwania soborowe. Jego beatyfikacja jest nam bardzo potrzebna, podkreśla jasnogórski przeor.
W tym czasie zamętu, tych zmagań, które przeżywa Kościół nie tylko w Polsce, ale i w świecie, trzeba wracać do tych wielkich przewodników, filarów Kościoła, którzy prowadzą nas do Chrystusa przez Maryję.
Cokolwiek bym powiedział o moim życiu, jakkolwiek bym zestawił moje pomyłki, na tym jednym odcinku się nie pomyliłem, na drodze duchowej na Jasną Górę, mówił kardynał Wyszyński. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Wśród ogłoszonych dziś dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych aż 3 dotyczą ludzi młodych.
Brazylijka Benina Cardoso da Silva zginęła w wieku zaledwie 13 lat w obronie czystości. Żyła na początku XX wieku, była sierotą. Często uczestniczyła we mszy świętej. Zginęła z rąk rówieśnika w 1941 roku. Papież uznał jej śmierć za męczeństwo.
Włoszka Alessandra Sabattini studiowała medycynę. Wraz ze swym narzeczonym była członkiem wspólnoty papieża Jana XXIII, która opiekuje się niepełnosprawnymi i narkomanami. Po ślubie mieli wspólnie wyjechać na misję do Afryki. Zginęła tragicznie potrącona przez samochód w 1984 roku. Franciszek uznał cud za jej wstawiennictwem.
Kolejnym młodym kandydatem na ołtarze jest 19-letni Hiszpan Juan Roig y Digl. Zmarł w 1936 roku jako ofiara wojny domowej. Ojciec Święty uznał go za męczennika.
Jan Paweł II i prezydent Ronald Reagan połączyli autorytet moralny Stolicy Apostolskiej z możliwościami Stanów Zjednoczonych, aby walczyć ze złym imperium. Zwyciężyli dzięki cierpliwości i jedności. Dziś, tak jak oni, musimy kroczyć razem, powiedział sekretarz stanu USA w przemówieniu otwierającym sympozjum na temat godności człowieka, zorganizowanym wspólnie przez Watykan i Stany Zjednoczone. Dziś rano Mike Pompeo został przyjęty przez papieża.
Amerykański polityk przypomniał, że Stolica Apostolska i Stany Zjednoczone przez lata różniły się między sobą. Dobrzy ludzie mogą się nie zgadzać, powiedział, ale w sprawach najbardziej fundamentalnych, w sprawach godności ludzkiej i wolności religijnej, w sprawach wykraczających poza codzienną politykę, nieustannej walki o prawo jednostki do wiary i kultu, musimy, i wiem, że tak się stanie, iść razem, dodał.
Łamanie wolności wyznania ma miejsce zawsze tam, gdzie demokracja jest niszczona przez reżimy totalitarne, powiedział Pompeo. Zdaniem amerykańskiego polityka o woli współpracy administracji Donalda Trumpa z Watykanem świadczą liczne gesty, między innymi niedawne utworzenie przez jego gabinet Międzynarodowego Sojuszu w Obronie Wolności Wyznania i współpraca z organizacjami religijnymi takimi jak Talita Kum.
Do podejmowania odważnych wyborów misyjnych i duszpasterskiego nawrócenia struktur papież Franciszek wezwał Urszulanki Unii Rzymskiej. Ojciec Święty przyjął uczestniczki kapituły generalnej tego zgromadzenia.
Kontekst, w którym żyjemy, ma charakter międzynarodowy i międzykulturowy, stąd zachęcam was do poszukiwania na modlitwie odpowiednich narzędzi, aby realizując wasze wspólnotowe i indywidualne cele, nie tracić nigdy z oczu szerokiego horyzontu ludzkości, za którą Jezus oddał swoje życie. Wyrażam nadzieję, że Urszulanki Unii Rzymskiej dokonają odważnego wyboru misyjnego, zdolnego przemienić wszystko w ten sposób, że przyzwyczajenia, styl życia, godziny zaangażowania, język oraz struktury władzy i apostolatu staną się odpowiednimi kanałami ewangelizacji we współczesnym świecie. By tego dokonać, konieczne jest duszpasterskie nawrócenie struktur, tak by coraz bardziej były ukierunkowane na misję.
Ta wspaniała okazja świętowania nie jest jedynie po to, aby patrzeć wstecz, ale by podjąć wyzwania, które pojawiają się dzisiaj w Kościele. Te słowa papież Franciszek skierował do uczestników kongresu zorganizowanego z okazji 40-lecia trzeciej konferencji Episkopatu Latynoamerykańskiego w Puebla w Meksyku.
Franciszek przypomniał też najważniejsze treści podjęte podczas konferencji w Puebla.
Nowość samoświadomości historycznej Kościoła w Ameryce Łacińskiej, dobra eklezjologia, która podejmuje obraz i drogę ludu Bożego wskazaną na Soborze Watykańskim II, następnie mariologia osadzona w kulturze, najbogatsze i najbardziej twórcze rozdziały na temat ewangelizacji kultury i pobożności ludowej w Ameryce Łacińskiej, ewangelizacja kultury. Puebla położyła poważne fundamenty pod rozwój ludów, podjęła odważną krytykę naruszenia praw człowieka i wolności oraz wdrożyła w życie opcje na rzecz młodych, ubogich i budowniczych społeczeństwa.
Spotkanie ze Słowem Bożym napełnia nas radością i ta radość jest naszą siłą, mówił papież na porannej Eucharystii w swej watykańskiej rezydencji. Franciszek podkreślił, że od tego spotkania ze Słowem Bożym zależy też świąteczny charakter niedzieli.
Papież skupił się na czytaniu, które opisuje pierwsze spotkanie narodu wybranego ze Słowem Bożym po powrocie z wygnania i odbudowie świątyni. Widząc swoje pisma, ludzie płaczą z radości i wzruszenia. Ta scena powinna nas zmusić do zastanowienia. Przyzwyczailiśmy się do Słowa Bożego, a tu lud jest go głodny i spragniony.
A co dzieje się w moim sercu, kiedy słucham słowa? Słucham uważnie, pozwalam, by dotknęło mojego serca, czy wpatruję się w sufit, myśląc o innych rzeczach, a Słowo Boże jednym uchem wchodzi, a drugim wychodzi, nie docierając do serca? Co robię, aby przygotować się na słowo, aby dotarło do serca? A kiedy słowo dociera do serca, są łzy wzruszenia, jest święto. Nie da się zrozumieć świątecznego charakteru niedzieli bez Słowa Bożego. Nehemiasz im powiedział: idźcie i świętujcie, a potem podał piękny przepis na świętowanie: jedźcie tłuste mięso, pijcie słodkie wino i poślijcie też porcje tym, którzy nic nie mają, ubogim. Ubodzy zawsze są ministrantami na chrześcijańskim święcie. Albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu, a nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją.
Papież mówił dalej o znaczeniu radości. Ona nas podnosi, podczas gdy smutek przysposabia nas do upadku.
Dzięki Słowu Bożemu jesteśmy radośni. Spotkanie z Nim napełnia nas radością i ta radość jest moją mocą, naszą mocą. Chrześcijanie są radośni, ponieważ zgodzili się przyjąć do swego serca Słowo Boże i nieustannie się z Nim spotykają, szukają Go. To jest przesłanie na dziś dla nas wszystkich i krótki rachunek sumienia, jak słucham Słowa Bożego, a może po prostu Go nie słucham, jak spotykam się z Panem w Jego Słowie, którym jest Biblia. Czy jestem przekonany, że radość Pana jest moją mocą? Smutek nie jest naszą mocą.
Osiemdziesiąt tysięcy mieszkańców Amazonii wzięło udział w konsultacjach poprzedzających specjalny synod biskupów poświęcony temu regionowi świata. Prace nad przygotowaniem tego wydarzenia trwały 2 lata. W tym czasie odbyło się prawie 200 różnych spotkań konsultacyjnych.
Rozpoczynające się w niedzielę spotkanie synodalne zostało dziś zaprezentowane w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej. Kardynał Baltiseri przypomniał, że choć mamy do czynienia z synodem specjalnym, czyli dotyczącym problemów określonego regionu, to dotyczy on całego Kościoła.
Odnosząc się do krytyk pod adresem dokumentu roboczego, któremu zarzuca się promowanie herezji, panteistycznej wizji Boga i przyrody, błędne podejście do inkulturacji, a także wdrażanie wypaczonej wizji sakramentów, kardynał Baldisseri stwierdził, że dokument jest głosem ludów Amazonii, a nie nauczaniem papieskim. Wskazał, że trzeba słuchać, a nie z góry osądzać, ponieważ wspomniany dokument stanowi jedynie punkt wyjścia do synodalnej debaty, a nie ostateczne rozwiązania.
Angielski Kościół przygotowuje się na kanonizację kardynała Johna Henry'ego Newmana. Jutro rozpoczyna się specjalna nowenna. Słowo do wiernych skierował też katolicki prymas Anglii i Walii.
Kardynał Nichols zauważa, że jednym z najważniejszych aspektów życia nowego świętego jest długa i trudna droga do pełni wiary w Kościele katolickim. Wiele go to kosztowało, lecz w tym właśnie przejawia się istota jego świadectwa, pisze londyński metropolita. Przypomina, że poszukiwanie prawdy doprowadziło Newmana do dogłębnego wniknięcia w katolickie podstawy historii Kościoła, a zarazem do uważnej refleksji nad własnymi doświadczeniami i wewnętrznymi poruszeniami, by odkryć w nich natchnienia samego Boga.
Mając na względzie duchowe przygotowanie do kanonizacji, angielski Kościół rozpoczyna jutro specjalną nowennę. Każdy dzień koncentruje się na innym aspekcie życia Newmana. Rozważa się jego pokorę, pobożność maryjną, kapłaństwo i życie modlitewne. Przypomina się, że był stróżem sumienia, doradcą konwertytów, wychowawcą świeckich, sługą Kościoła i wzorem przyjaźni. Na każdy dzień przygotowano też odpowiedni wybór tekstów z twórczości samego Newmana.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.